I wreszcie trzeci element w tym spotkaniu ze Zmartwychwstałym to jest głębokie zaufanie do Ducha Świętego. Papież Franciszek pisze tak: dla podtrzymania żywego żaru misyjnego potrzebne jest głębokie zaufanie do Ducha Świętego, ponieważ Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Jednakże takie ofiarne zaufanie musi znaleźć pokarm i dlatego powinniśmy wzywać Go nieustannie. On może uleczyć to wszystko, co nas osłabia w wypełnianiu zadania misyjnego. I tutaj, kiedy patrzymy na ojca Maksymiliana, zwłaszcza w ostatnim okresie jego życia od roku 35, wyraźnie widzimy, jak bardzo on kładzie nacisk na obecność Ducha Świętego. Najbardziej biblijny artykuł, jaki napisał, to jest o Duchu Świętym. I potem w tej ostatnie rozważanie przed aresztowaniem, to rozważanie o tajemnicy Ducha Świętego, o jego zjednoczeniu z Maryją. I właśnie możemy mówić, że właśnie w tej drugiej części życia, w tych jego pismach wyraźnie widać, że mówiąc o dziele zbawczym, o tym, tej akcji Boga i reakcji stworzenia, prawda? Jeżeli pamiętamy, że akcją Boga to jest stworzenie i dzieło zbawcze, a reakcją stworzenia ma być powrót miłości do Boga, to w punkcie styku tej akcji, reakcji jest Duch Święty i Matka Boża, prawda? Maryja, i stąd właśnie apostolat przez Maryję, bo ona nas jednoczy z Duchem Świętym i dlatego nasze apostolstwo będzie skuteczne, bo jest to apostolstwo w mocy Ducha Świętego. W 38 roku napisał, że Maryja jest wszechpośredniczką łask, dlatego że jest oblubienicą Ducha Świętego, prawda? Czyli to, że ona przekazuje nam łaski, wyprasza nam łaski, to wynika z jej zjednoczenia z Duchem Świętym. I stąd widzimy, on to odkrywał, to było przecież tyle lat, chociażby nawet przed Soborem, przed tym przebudzeniem charyzmatycznym w Kościele katolickim, jak bardzo on podkreślał tę rolę Ducha Świętego w naszym dziele apostolskim. A więc podsumowując tutaj ten pierwszy etap, czyli podstawa, spotkanie ze Zmartwychwstałym, widzimy, że Chrystus osobiście święty Maksymilian osobiście spotykał Chrystusa, doświadczał Jego mocy, wierzył w Jego moc i także przyzywał Ducha Świętego. I to jest wezwanie dla nas, to jest ten dziedzictwo, które również On nam zostawia. Nie tylko pierwsze gminy chrześcijańskie, nie tylko papież Franciszek, ale także widzimy święty Maksymilian. Drugi element, o którym pisze papież Franciszek, to jest głoszenie Słowa Bożego w naszej misji. Mamy głosić Słowo Boże. Wiemy, że Słowo Boże, jak mówi święty Paweł, świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Czy on, święty Paweł mówi, to jest obowiązek głosić Słowo Boże. Wiemy, że to Słowo Boże, oczywiście przede wszystkim głosimy Słowem, powiedzmy kapłani, katecheci, katechetki, ale każdy z nas jest wezwany do tego, by głosić Słowo Boże, ale także przykładem życia, że to Słowo, które głosimy, ono się realizuje w naszym życiu, prawda? Że nie ma rozdźwięku między tym, co mówimy, a tym, co czynimy, bo to jest no, chyba największa szkoda, jaką możemy wyrządzić Kościołowi, jeżeli nie ma zgodności między słowem a czynem, bo wtedy to nie pociąga innych. Papież Franciszek mówi w adhortacji o różnych sposobach głoszenia Słowa Bożego. Homilia mówi o roli inkulturacji, o ewangelizacyjnej sile pobożności ludowej, o roli szkół i uniwersytetów w przekazywaniu Słowa Bożego, o katechizacji, zachęca do lekcji divina i także do osobistego towarzyszenia procesowi wzrostu w wierze. Kiedy spojrzymy na ojca Maksymiliana, musimy być świadomi, że wówczas, kiedy on żył, Kościół tak mocno nie podkreślał roli Słowa Bożego w sensie czytania Pisma Świętego, prawda, czy jakichś kręgów biblijnych, czy lekcji divina. Tego wtedy nie było. Natomiast oczywiście nie można powiedzieć, że Kościół nie głosił Słowa Bożego. Głosił Słowo Boże, ale bardziej w praktyce, prawda, poprzez przypominanie przykazań Bożych, kościelnych, poprzez wyjaśnianie, jak mamy te przykazania zachowywać. I tutaj cała działalność ojca Maksymiliana apostolska, no to było głoszenie Słowa Bożego poprzez media przede wszystkim, poprzez Rycerza Niepokalanej, właśnie przypominanie przykazań, jakie są zasady życia chrześcijańskiego, jak mamy być wierni temu, czego Pan Bóg od nas oczekuje. W tą misję wpisuje się także wpisują się jego inicjatywy tworzenia małych seminariów misyjnych, czy w Niepokalanowie, czy w Japonii, tworzy szkoły dla przyszłych misjonarzy, prawda? Taka była pierwotna nazwa niższego seminarium w Niepokalanowie, małe seminarium misyjne. Tak samo w Japonii, chociaż to był kraj misyjny, ale właśnie dlatego, żeby przygotować głosicieli Słowa Bożego. Czy także możemy mówić o działalności katechetycznej ojca Maksymiliana? Tutaj obecny wśród nas pan Dariusz Żukolszewski, wczorajszy prelegent, napisał doktorat pod tytułem Apostolat i posługa katechetyczna świętego ojca Maksymiliana. Jako książka jest to wydane jako pod tytułem Świadek bezgranicznej łaski, miłości, przepraszam, Świadek bezgranicznej miłości. Natomiast bardzo wyraźnie pokazuje, że chociażby konferencje do braci wygłaszane to była forma katechezy, prawda? Więc konkretnego przekładania Słowa Bożego na codzienne życie. Czy taką formą głoszenia, do której zachęca papież Franciszek, jest inkulturacja, czyli głoszenie Chrystusa w różnych kulturach z uwzględnieniem tych kultur. Więc widzimy, jak ojciec Maksymilian dotarł do Japonii, jak dosyć łatwo bracia weszli w tamto środowisko. Dlaczego? Dlatego, że nie narzucali naszych, powiedzmy, europejskich sposobów, tylko zaakceptowali tych ludzi z ich problemami, kulturą i starali się właśnie w ten sposób do nich dotrzeć. I tutaj tak samo papież mówi o roli pobożności ludowej. To jest bardzo ważne, bo wcześniej tak bardzo nauczycielski urząd Kościoła nie podkreślał roli pobożności ludowej. Natomiast papież Franciszek mówi, że pobożność ludowa jest to wcielenie w konkretne życie prostych ludzi Kościoła prawd wiary, prawda? Poprzez pobożność ludową. Oczywiście czasami w tej pobożności ludowej są jakieś troszkę może niewłaściwości, Kościół ma nad tym czuwać, prawda? Natomiast papież podkreśla tę rolę, bo od dziecka wzrastając w pewnych zwyczajach, które panują w domu czy w danej okolicy, no my wzrastamy także w Słowie Bożym. I w Rycerzu Niepokalanej bardzo często były odniesienia właśnie do pobożności ludowej. Na przykład pamiętam taki numer u mojej babci, rycerza właśnie z lutego, Matce Bożej Gromnicznej, wyjaśnienie tych zwyczajów, dlaczego tak w Polsce nazywamy święto ofiarowania pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej i tak dalej. A więc podsumowując ten wymiar, to ojciec Maksymilian no, tym, co czynił przede wszystkim, to było to głoszenie Słowa Bożego. Natomiast co nowego winniśmy oczywiście wzorować się w gorliwości na ojcu Maksymilianie, w metodach. Natomiast to, co dzisiaj Kościół proponuje, to także właśnie szczególnie osobista lektura Słowa Bożego, Pisma Świętego, komentarzy do nich, żebyśmy właśnie umieli też, właśnie ważne są komentarze, żeby właściwie zrozumieć Pismo Święte, czy właśnie szkoły biblijne, czy praktyka Lectio Divina, czyli wspólnego rozważania, czy może też indywidualnego Słowa Bożego. Trzeci wymiar tych fundamentów ewangelizacji, misji, o której mówi papież Franciszek, to wymiar społeczny ewangelizacji. I tutaj papież Franciszek mówi o takich trzech elementach. Miłość bliźniego, sprawiedliwość społeczna i troska o ubogich. Ponieważ czas ucieka, ja się rozgaduję, więc będę starał się bardziej syntetycznie mówić. Otóż papież Franciszek te trzy elementy podkreśla. Przede wszystkim konkretna miłość bliźniego. Mówi, że jest nierozerwalny związek między głoszeniem orędzia zbawczego, a czynną miłością bliźniego. I tutaj mówi, że to, co Chrystus, o co każdego z nas zapyta, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jeżeli ktoś głosi Słowo Boże, a nie ma w nim miłości bliźniego, pomocy, no to jest niestety antyświadectwo, prawda? To musi iść w parze, musi być miłość bliźniego. I bardzo często ludzie przychodzą do Boga, bo najpierw doświadczą konkretnej miłości bliźniego i dopiero się otworzą na przyjęcie Słowa Bożego, bo jakby tym, co prowadzi ich, jest przykład miłości, służba, miłość, której doświadczyli. I tutaj wiemy, że no, święty Maksymilian jest jednym z najwspanialszych wzorów miłości bliźniego w XX wieku. Oczywiście jego śmierć w Auschwitz, męczeńska, oddanie z miłości do brata było ukoronowaniem całego jego życia, ale no, jest to ten przykład konkretnej miłości bliźniego. Ta jego miłość bliźniego przede wszystkim się wyraża w trosce o ich zbawienie, czyli w to, czego najbardziej człowiek potrzebuje. Zbawienie, a więc apostolstwo, to była podstawowa forma miłości bliźniego. I on podkreślał, że my jako rycerze niepokalanej właśnie jesteśmy wezwani do tego, by świadczyć miłosierdzie. Tutaj w akcie oddania mówimy niepokalana ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył. I tu, jak on to wyjaśnia? Ojciec Maksymilian pisze tak. Moi drodzy, Pan Bóg jest nieskończenie miłosierny, ale też i nieskończenie sprawiedliwy. Niepokalaną zaś stworzył na to, by jej oddać królestwo miłosierdzia. My zaś oddaliśmy się niepokalanej jako narzędzia w jej ręku i nie dla karania sprawiedliwego, ale dla zbawienia biednych dusz. Więc jesteśmy narzędziami miłosierdzia Bożego. A więc naszym zadaniem nie jest osądzać innych, karać, bo Pan Bóg mówi, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, natomiast mamy być narzędziami Bożego miłosierdzia. Tak jak Maryja jest dla nas narzędziem Bożego miłosierdzia, tak i my. I to jest to wezwanie, które nam zostawia ojciec Maksymilian. I w tej perspektywie warto na przykład zwrócić uwagę, głośno jest teraz mowa o rodzinie Ulmów, którzy oddali życie broniąc Żydów, prawda? Oni byli członkami rycerstwa niepokalanej, a więc to, w czym wzrastali, czym jak realizowali ideał rycerstwa, no, przełożyło się także na ich miłość, to, że ich ukrywali Żydów, no, aż do tego, że ponieśli śmierć z miłości dla nich. Sprawiedliwość społeczna. Papież przypomina, że chociaż obowiązkiem przede wszystkim polityków i państwa jest troska o sprawiedliwy porządek społeczeństwa, to ten sprawiedliwy porządek społeczeństwa nie może pozostawać na marginesie i także pasterze i chrześcijanie jesteśmy wezwani, by troszczyć się o ten sprawiedliwy porządek społeczny. I tutaj w działalności ojca Maksymiliana dostrzegamy przede wszystkim to, pojawiają się artykuły o właśnie sprawiedliwości społecznej, czy z katolickiej nauce społecznej, dzisiaj byśmy powiedzieli w Rycerzu Niepokalanej, ale także konkretna pomoc, zwłaszcza biednym. Na przykład w redakcji Rycerza to napisał też pan Darek Żuk-Olszewski w swojej książce, wcześniej o tym nie wiedziałem, mimo że z Niepokalana pochodzę. W redakcji Małego Dziennika i Rycerza w Warszawie na przykład były wydawane bonusy żywnościowe dla biednych, a więc mogli przyjść do redakcji takie bonusy żywnościowe. Także był powołany Fundusz Matki Bożej Niepokalanej, wspierający rodziny wielodzietne, a więc konkretny także fundusz finansowy dla pomocy rodzinom wielodzietnym. I także w sposób szczególny Rycerstwo Niepokalanej troszczy o obronę życia nienarodzonych. Pan Walenty Majdański, brat świętej pamięci księdza biskupa Majdańskiego, całą serię artykułów w Rycerzu, to w latach i przed wojną i zaraz po wojnie, właśnie w obronie życia nienarodzonych. I to, co papież szczególnie podkreśla, służba ubogim, tutaj powołuje się na polecenie, które otrzymał święty Paweł na tak zwanym Soborze Jerozolimskim. On pyta się, żeby apostołowie powiedzieli mu, czym powinien się kierować, żeby nie biec na próżno. Oni powiedzieli, że to, co czyni, głosi Chrystusa, czyni dobrze, ale ma pamiętać, że nie wolno zapominać o ubogich. I to w liście do Galatów 2:10. Można powiedzieć, że to jest takie kryterium prawdziwości naszej misji chrześcijańskiej. I o tym przypomina Franciszek. Papież pisze, że jest to znak, którego nie może zabraknąć. Opcja na rzecz ostatnich, czyli ubogich, to jest znak rozpoznawczy piękna Ewangelii. I tutaj w życiu ojca Maksymiliana nie tylko widzimy, że on sam był ubogi i tego ubóstwa wymagał od braci, ale świadczył pomoc ludziom bezdomnym, chociażby wygnańcom Żydom z Poznańskiego, którzy zostali wysiedleni, nie mieli gdzie się podziać, w Niepokalanowie kilka miesięcy przebywali. Potem uczniowie ojca Maksymiliana, chociażby brat Zeno Żebrowski po bombie atomowej w Nagasaki zajął się sierotami, ubogimi, czy inne formy. No, wiemy, że ojciec Maksymilian przede wszystkim tę miłość bliźniego, no bo kto jak kto, ale więźniowie w Auschwitz byli najbardziej ubodzy, bez niczego, zupełnie zredukowani do numeru, dzielił się kromką chleba czy właśnie pomocą. I to jest także wezwanie dla nas, konkretna miłość bliźniego, służba ubogim. I wreszcie rola Najświętszej Maryi Panny jako Matki Ewangelizacji to ten czwarty element, fundament misji współczesnego Kościoła, o której mówi papież, więc spotkanie ze Zmartwychwstałym, głoszenie Słowa Bożego, służba, wymiar społeczny, czyli zwłaszcza służba ubogim, biednym, konkretna miłość bliźniego i rola Najświętszej Maryi Panny. I tutaj papież Franciszek na zakończenie adhortacji mówi o tej roli, mówi, że Maria jest matką ewangelizującego Kościoła i bez niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji. I widzimy, że papież Franciszek mówi o maryjnej drodze w ewangelizacji Kościoła, drodze, która, to powiedzmy 3 lata temu o tym mówiliśmy, prawda, szerzej, o tym, że ta droga maryjna polega na czułości, dostrzeganiu potrzeb bliźnich, na dobroci, takiej właśnie kobiecej czułości, jak ma Maryja w stosunku do nas. I tu oczywiście no, całe rycerstwo Niepokalanej to jest nic innego jak maryjna droga ewangelizacyjna Kościoła, cała idea im i to jest oddanie się Niepokalanej, aby być narzędziem w jej rękach. Ojciec Maksymilian ukazuje nam Maryję jako nasz ideał do naśladowania, tak jak dzieci naśladują matkę, tak my mamy ją naśladować w naszej działalności ewangelizacyjnej i także prosić ją o pomoc. Tutaj no, w szczegóły już nie wchodzę, wiemy, że całe rycerstwo to jest maryjna droga ewangelizacji. I teraz trzecia część. Święty Maksymilian Kolbe jako wzór realizowania wskazań misyjnych papieża Franciszka. Otóż, tak jak wspomniałem, papież Franciszek analizuje zagrożenia, jakie stoją przed dzisiejszym Kościołem, przed dzisiejszym chrześcijaństwem i patrząc na te zagrożenia, na znaki czasu, daje pewne wskazówki. Wiemy, że ojciec Maksymilian, tworząc rycerstwo, też patrzył na znaki czasu. Tym znakiem czasu, takim bezpośrednim, był oczywiście atak masonerii na Kościół. To uległo u podstaw powołania do życia rycerstwa Niepokalanej, ale podczas całej swojej działalności był właśnie otwarty na to, co się zmienia, jakie nowe formy trzeba przyjąć, na co trzeba uwrażliwiać. I tutaj papież Franciszek, analizując tę sytuację, siedmiokrotnie używa takiego określenia: nie pozwólmy się okradać. I tę część chciałbym, jakby szkieletem tej części będzie te 7 zdań papieża Franciszka, zaczynające się od słów: nie pozwólmy się okradać, i zależy z czego się okradać, bo to jest wezwanie, które kieruje dzisiaj do nas. Nie pozwólmy się okradać. Pierwsze to jest entuzjazm. Papież mówi: nie pozwólmy okradać się z misyjnego entuzjazmu. I jak on o tym mówi? Otóż mówi o tym w numerze 80. Mówi, że wielu z nas zaangażowanych w ewangelizację, chociażby się modlili, można wśród nas spotkać nadmierny indywidualizm, kryzys tożsamości i spadek gorliwości. Mówi, że te 3 defekty wzajemnie się wspierają. Kultura medialna i niektóre środowiska intelektualne przekazują niekiedy wyraźną nieufność wobec przesłania Kościoła oraz pewne rozczarowanie. W konsekwencji wielu zaangażowanych w duszpasterstwie, chociaż się modlą, pogłębiają w sobie pewien rodzaj kompleksu niższości, prowadzący ich do relatywizowania lub ukrywania swej chrześcijańskiej tożsamości i przekonań. Nawet dysponujący pozornie solidnymi przekonaniami doktrynalnymi i duchowymi, często przyjmują styl życia prowadzący do zapewnienia sobie bezpieczeństwa materialnego, do zdobywania władzy i ludzkiej chwały osiągalnych w jakikolwiek sposób, zamiast dać życie w misji za innych. Nie pozwólmy się okradać z misyjnego entuzjazmu. Papież Franciszek wyraźnie mówi, że często, mimo że angażujemy się w działalność misyjną, no to tak bardziej myślimy o sobie niż o innych, albo właśnie media, jakiś kompleks niższości, że wstydzimy się przyznać do tego, że jesteśmy chrześcijanami, czy członkami Rycerstwa Niepokalanej, że właśnie media nieraz wyśmiewają wierzących, więc jakby tak ulegamy tej presji. Natomiast papież przyzywa, nie dajmy się okraść z entuzjazmu, nie wstydźmy się przyznawać, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy członkami Rycerstwa Niepokalanej. I tutaj ojciec Maksymilian wyraźnie żył tym entuzjazmem i zaszczepiał go braciom. Kiedy patrzymy chociażby na zdjęcia braci sprzed wojny, byli to młodzi ludzie, jaki entuzjazm tam widać. Pracowali na 3 zmiany, a więc mieli nieprzespane noce niektórzy, prawda? Zwłaszcza kiedy mały dziennik był drukowany. A jednak jaki był entuzjazm, i ten entuzjazm jakby powodował nowe powołania. Nie szukał ojciec Maksymilian chwały własnej, korzyści materialnej, ale chwały Bożej. I ciągle nowe inicjatywy. Także zachęcał braci, żeby sami dzielili się, jakie pomysły mają, co można jeszcze ulepszyć, udoskonalić, jakie nowe formy. Więc ten entuzjazm, do którego wzywa Franciszek i ojciec Maksymilian, to także wezwanie dla nas. Po drugie, radość. Nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji. Papież Franciszek mówi o tym w numerze 83 Ewangelii Gaudium. Pisze tak: podczas gdy bardziej potrzebujemy misyjnego dynamizmu przynoszącego sól i światło, wielu świeckich boi się, że ktoś zaprosi ich do podjęcia zadania apostolskiego i stara się uwolnić od jakiegokolwiek zaangażowania, które mogłoby pozbawić ich wolnego czasu. Dziś na przykład stało się rzeczą bardzo trudną znalezienie przygotowanych katechistów dla parafii, gotowych spełniać to zadanie przez lata. Ale to samo dzieje się z kapłanami, którzy obsesyjnie są zatroskani o swój wolny czas. Związane jest to często z faktem, że osoby odczuwają naglącą potrzebę zachowania swojej przestrzeni autonomii, tak jakby zadanie ewangelizacji było niebezpieczną trucizną, a nie radosną odpowiedzią na miłość Bożą wzywającą nas do misji i czyniącą nas osobami spełnionymi i przynoszącymi owoc. Taki kształt przybiera największe zagrożenie, jakim jest szary pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym pozornie wszystko postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i stacza się w miernotę. Rozwija się psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan w muzealne mumie. Powołani do oświecenia i komunikowania życia w końcu ulegają fascynacji rzeczami rodzącymi jedynie ciemność i znużenie oraz osłabiającymi dynamizm apostolski. Ze względu na to wszystko pozwalam sobie podkreślić z naciskiem: nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji. Widzimy, jakie mocne słowa papieża i do duchownych, i do świeckich, że za bardzo myślimy o wolnym czasie, o tym, co my będziemy robić, prawda, bo jesteśmy dziećmi swojej epoki, prawda, inni mają czas na długie weekendy, czy tam na coś, ja nie mówię, że nie mamy korzystać z długiego weekendu, ale właśnie, żeby to nie było na pierwszym miejscu, prawda, jeżeli naprawdę chcemy dawać dobry przykład, ewangelizować, głosić misję, to Pan Bóg nam jeszcze pobłogosławi i znajdzie jeszcze lepsze sposoby i odpoczynku, jeżeli rzeczywiście Jemu się oddamy. I to ojciec Maksymilian dla nas jest przykładem. On powtarzał braciom, że jeżeli widzi jakiegoś brata smutnego, to przede wszystkim żeby się wyspowiadał, prawda? Najważniejsza rzecz, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Znaczy on nie mówi od razu, że on jest w grzechu, ale mówi, że pierwsza rzecz spowiedź, prawda? A więc łaska Boża, to przywraca nam radość, entuzjazm, dobrze o tym wiemy. I i właśnie dzielenie się tą radością z innymi. No i taki tytuł dał papież, radość ewangelizacji swojej adhortacji. Kolejna, trzecia rzecz, nadzieja. Nie pozwólmy się okradać z nadziei. Papież pisze tak: radość Ewangelii jest tym, czego nic i nikt nie zdoła nam odebrać. To z Ewangelii świętego Jana. Choroby współczesnego świata oraz Kościoły nie powinny stanowić wymówki, by zmniejszyć nasze zaangażowanie i nasz zapał. Traktujmy je jako wyzwania, by wzrastać. Jedną z najpoważniejszych pokus tłumiących zapał i odwagę jest poczucie przegranej, przemieniające nas w niezadowolonych i rozczarowanych pesymistów o posępnej twarzy. Nikt nie może podjąć walki, jeżeli nie wierzy w zwycięstwo. Kto zaczyna bez ufności, stracił wcześniej połowę bitwy i zakopuje własne talenty. Papież jasno mówi: owszem, może nas coś przygniatać, jakieś skandale w Kościele, prawda, czy jakieś trudne sytuacje, czy i w rodzinie, i w parafii, i w kraju, prawda? Ale mówi tak: choroby współczesnego świata i Kościoła nie powinny stanowić wymówki, by zmniejszać nasze zaangażowanie i nasz zapał. Traktujmy je jako wyzwania, by wzrastać. Więc jeżeli słyszymy w mediach o jakimś skandalu, co się może zdarzyć, nawet powiedzmy dzisiaj coś możemy usłyszeć, traktujmy to jako wyzwania, by wzrastać. Nie żeby się załamywać, jaki to Kościół jest, bo Kościół to my tworzymy, prawda? Tylko to ma być wyzwanie dla nas, by być lepszym, by nieść Chrystusa, by właśnie pokazać, że Kościół żyje. I tutaj papież mówi, porównuje czasami współczesny Kościół, zwłaszcza w niektórych krajach, ale nie tylko, do pustyni, że właśnie Kościół ginie, tak jak roślinność na pustyni. I pisze tak: na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku ziemi obiecanej i w ten sposób umacniają nadzieję. Mamy być amforami, czyli tymi naczyniami na wodę, które będzie użyźniać tę pustynię. A więc nie załamywać się, tylko wręcz przeciwnie, mamy tę pustynię nawadniać. I tutaj woła: nie pozwólmy się okraść z nadziei. I ojciec Maksymilian, no całe jego życie, prawda, kończąc na Auschwitz, że podtrzymywał tych więźniów w bunkrze głodowym w nadziei pieśni maryjne, prawda, że tu się nie kończy życie, ale wszystko, co tworzył, no, z nadzieją, że to przyniesie skutek, Boży skutek, prawda? Przecież zaczynał te niektóre swoje inicjatywy zupełnie bez niczego, prawda? Gdyby nie miał nadziei, że to się uda, to w ogóle by nie zaczynał. To, co papież przypomina, że właśnie wiara w zwycięstwo, no, jest połową sukcesu. No tak jest w sporcie, ale tak samo jest w wierze, prawda? Jeżeli nie wierzymy, że coś przyniesie skutek, to nie ma sensu się zabierać w ogóle do tego, prawda? No, trzeba wierzyć. Nie w swoje siły, tylko w moc Chrystusa. Czwarte wezwanie, wspólnota. Papież woła: nie pozwólmy się okraść ze wspólnoty. Ewangelii Gaudium 92. I tutaj papież, już tylko streszczę, no właśnie odnosi się do rzeczywistości wirtualnej, prawda? Jesteśmy dziećmi naszej epoki, zwłaszcza młodzież. Wiele ludzi, wiele czasu spędza, powiedzmy, w internecie, odgradza się od innych ludzi, chociaż ma na tych mediach społecznościowych tam tysiące tak zwanych lajków czy przyjaciół, to tak naprawdę często zostaje sam, prawda? Bo to tylko pozorni, znaczy nie mówię, że każdy, kto przez internet się jest pozornym przyjacielem, broń Boże, nie? Ale często niestety tak jest, że potem jest to pustynia w mieście. I tutaj papież mówi, że Ewangelia zachęca nas zawsze, by podejmować ryzyko spotkania z twarzą w twarz drugiego człowieka, z jego fizyczną obecnością, stawiającą pytania, z jego bólem i z jego prośbami, z jego zaraźliwą radością, stale w ramię w ramię. Tutaj mówiąc, to, że Chrystus stał się człowiekiem, Syn Boży przyjął ciało, jest to nieodłączne. Prawdziwa wiara w Syna Bożego, który przyjął ciało, jest nieodłączna od daru z siebie, od przynależności do wspólnoty, od służby, od pojednania z ciałem innych. Syn Boży przez swoje wcielenie zachęca nas do rewolucji czułości. Zobaczmy, jakie piękne określenie, rewolucja czułości, a więc wrażliwość na drugiego człowieka. Na tym polega prawdziwe uzdrowienie, jako że sposób naszego odniesienia się do innych, on nas rzeczywiście uzdrawia, a nie powoduje choroby. I tutaj papież mówi, że mamy umieć spoglądać na świętą wielkość bliźniego, umieć odkryć Boga w każdym człowieku. W tych czasach, właśnie w tych czasach wirtualnej rzeczywistości, uczniowie Pana powołani są do życia jako wspólnota, która jest solą ziemi i światłem świata. Nie pozwólmy się okraść ze wspólnoty. I tutaj widzimy, no, całe Rycerstwo Niepokalanej to wspólnota. Ojciec Maksymilian założył jako wspólnotę EMI-2, EMI-3. Czy Niepokalanów stał się największą wspólnotą zakonną w świecie, w świecie zachodnim przed II wojną światową. I tutaj tak ważny jest ten element wspólnoty. Owszem, media te społecznościowe są ważne do przekazywania informacji, ogłoszeń, informacji o sympozjach, kongresach. Natomiast nic nie zastąpi spotkania z drugim człowiekiem. Czasami właśnie z jego bólem, jak pisze Franciszek, ale i z jego radością, prawda? Bo to się udziela. I już jeszcze trzy elementy. Także kolejne wezwanie do papieża Franciszka to jest Ewangelia. Nie dajmy się okraść z Ewangelii. To jest numer 97 adhortacji Ewangelii Gaudium. I tutaj papież wychodzi od tego, że do Kościoła wkradła się duchowa światowość, która polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści zamiast chwały pańskiej. To Jezus zarzucał faryzeuszom. Jakże możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga. Ta mroczna światowość ujawnia się w wielu pozornie przeciwstawnych podstawach, ale z tym samym zamiarem dominowania w przestrzeni Kościoła. Papież mówi o tej światowości, wkrada się do świata, do Kościoła poprzez chęć dominowania. I tutaj wskazuje kilka takich błędnych postaw. Mówi tak, u niektórych zauważa się ostentacyjną troskę o liturgię, o doktrynę i prestiż Kościoła, ale nie przejmują się oni rzeczywistym wprowadzeniem Ewangelii w życie ludu Bożego. U innych ta sama duchowa światowość kryje się za fascynacją możliwościami ukazywania zdobyczy społecznych i politycznych lub w próżności związanej z zarządzaniem praktycznymi sprawami albo w zachwycie nad dynamiką cenienia samego siebie i samorealizacji. Może również wyrażać się w różnych sposobach dostrzegania samego siebie jako uczestnika intensywnego życia społecznego, pewnego podróży, zebrań, kolacji, przyjęć. Może także przyjmować formę menadżerskiego funkcjonalizmu, pełnego statystyk, planowania i podsumowań. W takim ujęciu Kościół jest widziany raczej jako organizacja, a nie jako lud Boży. Widzimy, i tu papież przestrzega, żeby nie patrzeć na Kościół jako organizację, nie szukać własnej chwały, czyli że szczycić się jakimiś statystykami. No, życie ewangelizatora też nie może się ograniczać tylko do jakichś spotkań, przyjęć, sympozjów, kongresów. One są ważne, prawda, ale jakiś element mogą stanowić. Natomiast musi być to ewangeliczny zapał, rzeczywista troska o konkretnego człowieka. I tutaj papież mówi, jakie są przejawy tej światowości w życiu Kościoła. Kto uległ tej światowości, spogląda z wysoka i z daleka, czyli jakby stawia się ponad innymi, po pierwsze. Po drugie, odrzuca proroctwo braci, czyli jeżeli ktoś zwraca mu uwagę, czy szuka jakiegoś dobra wspólnego, no nie chce mu się w ogóle tym zająć. Po trzecie, dyskwalifikuje stawiającego mu pytania. Po czwarte, podkreśla nieustannie błędy innych. I po piąte, jest obsesyjny na punkcie wyglądu. Takich pięć elementów papież konkretnie podaje jako przejawy światowości w Kościele. Wywyższanie się, odrzucanie proroctwa innych, czyli wsłuchiwanie się w głos innych, niesłuchanie pytań, które ktoś nam zadaje, wytykanie błędy innym, a nie sobie, no i obsesja na punkcie własnego wyglądu. I papież pisze, niech Bóg nas wybawi od kościoła światowego pod duchowymi i duszpasterskimi przykrywkami. Tę duszącą światowość można leczyć, kosztując czystego powietrza Ducha Świętego, uwalniającego nas od pozostania skoncentrowanymi na nas samych, ukrytymi za religijną fasadą pozbawioną Boga. Nie dajmy się okraść z Ewangelii. Więc widzimy, papież mówi, świat wkracza do Kościoła, musimy być czujni, mamy żyć Ewangelią, a nie metodami czy kryteriami, którymi posługuje się świat. Wiemy, że te kryteria to sukces, sława, prawda, bogactwo główne, no, te trzy pokusy, które Chrystus uczy nas zwalniać, prawda, ta potrójna pożądliwość, to jest ta światowość, która zawsze atakowała i będzie atakowała Kościół. I papież mówi, nie dajmy wejść tej światowości do Kościoła, bądźmy wierni Ewangelii. I tu ojciec Maksymilian jak najbardziej, no wiadomo, jest dla nas wzorem i poprzez swoją pokorę, poprzez swoje ubóstwo, że nie szukał własnej chwały, tylko jedynie chwały Boga i niepokalanej. I to jest wezwanie dla nas. Szóste, nie pozwólmy się okraść papieża, to jest nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej. Ewangelii Gaudium 101. Papież pisze tak, ileż wojen w obrębie ludu Bożego i w różnych wspólnotach, w dzielnicy, w miejscu pracy, ileż wojen z powodu zawiści i zazdrości także między chrześcijanami. Duchowa światowość prowadzi niektórych chrześcijan do bycia na wojnie z innymi chrześcijanami, którzy stają na ich drodze szukania władzy, prestiżu, przyjemności lub materialnego zabezpieczenia. I papież woła, oby wszyscy mogli podziwiać, jak troszczycie się jedni o drugich, jak nawzajem dodajecie sobie odwagi, jak sobie towarzyszycie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Prośmy Pana, aby dał nam zrozumieć prawo miłości. Jak dobrze jest posiadać to prawo, jak dobrze jest miłować się nawzajem ponad wszystko. Tak, ponad wszystko. Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I jeszcze, w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu, Panie, jestem wściekły na tego i na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zobaczmy, papież mówi, nie tłumy naszych emocji negatywnych, skoro jestem wściekły, to jestem wściekły, ale pomódl się za niego, pomódl się za nią i to będzie pierwszy krok i także ewangelizacja. Za tego, z kim masz kłopoty, pomódl się. I zróbmy to dzisiaj, papież pisze. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej. I tu, kiedy te słowa, papież dwukrotnie w ogóle w adhortacji te słowa nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj przytaczam. Przypominamy sobie, że Jan Paweł II w homilii podczas dziękczynienia za kanonizację ojca Maksymiliana w Niepokalanowie właśnie z takim przejmującym głosem te słowa powtórzył. Ja może przytoczę fragment tego kazania. Nasze czasy, nasz wiek nie stworzą legendy świętego Maksymiliana, bo wcześniej papież mówił o legendzie świętego Stanisława. Wystarczająco mocna jest wymowa samych faktów, świadectwo życia i męczeństwa. Co to znaczy, że miłość jest potężniejsza niż śmierć? To znaczy także, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, wedle słów świętego Pawła. Te słowa tłumaczą prawdę o czynie oświęcimskim ojca Maksymiliana na różne wymiary. Na wymiar życia codziennego, ale także na wymiar epoki, na wymiar trudnego momentu historycznego, na wymiar XX wieku, a może i czasów, które idą. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ewangeliczny program, trudny program, ale możliwy. Program nieodzowny. Wiemy, że wtedy to był czas, stan wojenny, więc to był jeszcze inny wymiar tego wołania papieża, ale to samo, co papież Franciszek dzisiaj, do czego nas wzywa, nie da się zwyciężyć w złu, ojciec Maksymilian swoim życiem pokazał. I ta miłość bliźniego w Rycerstwie Niepokalanej to nie tylko właśnie postawa ojca Maksymiliana w Auschwitz, czy całe jego życie, ale także to dziedzictwo, które nam zostawił, które jest realizowane. Ta miłość bliźniego, chociażby Rycerstwo Niepokalanej u stóp krzyża, prawda? Więc zaangażowanie w troskę o chorych, czy wszelkie inicjatywy związane z posługą ludziom chorym, cierpiącym. W Japonii przecież powstało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, te ośrodki właśnie pomocy społecznej w Konogai, a więc od razu, jakby zaraz po wojnie, ideał EMI przeradza się także w konkretną miłość bliźniego. I tutaj papież też woła w tej adhortacji: w czynieniu dobra nie ustawajmy. To słowa świętego Pawła z listu do Galatów. Dla mnie jest to echo tych słów z naszej reguły, słów świętego Franciszka, który woła: bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze. Więc to jest to szóste wezwanie papieża, mianowicie nie dajmy się okraść z miłości braterskiej, z konkretnej miłości. Wiemy, świat odrzuca często ten ideał, liczy się skuteczność, a nie miłość bliźniego. Natomiast papież Chrystus do tego wzywa, Ewangelia, ojciec Maksymilian. I siódme wezwanie: nie dajmy się okraść z misyjnej siły. Ewangelii Gaudium 109. Papież, kończąc właśnie opis sytuacji Kościoła, mówi o roli świeckich, o roli młodych, młodzieży, o roli kobiety w życiu Kościoła, także o kryzysie powołań kapłańskich i zakonnych. I tutaj mówi, że takie piękne jego słowa, podsumowując te wszystkie różne wyzwania, mówi tak: za każdym razem, gdy staramy się odczytywać znaki czasu w aktualnej rzeczywistości, jest rzeczą stosowną słuchać młodych i osób starszych. Jedni i drudzy są nadzieją narodów. Starci wnoszą pamięć i mądrość doświadczenia, zachęcającą, by nie powtarzać niemądrze tych samych błędów z przeszłości. Młodzi wzywają nas do rozbudzenia i pogłębienia nadziei, ponieważ noszą w sobie nowe tendencje ludzkości i otwierają nas na przyszłość, abyśmy nie zamknęli się w nostalgii za strukturami i zwyczajami, które nie są już nosicielami życia w dzisiejszym świecie. Wyzwania są po to, aby im podołać. Bądźmy realistami, ale nie tracąc radości, śmiałości i poświęcenia pełnego nadziei. Nie dajmy się okraść z misyjnej siły. Więc widzimy, że papież tutaj jakby podkreśla, mamy słuchać starszych i młodych, bo wtedy będzie pełne bogactwo. I tutaj to, co ważne, myślę, dla nas, dla rycerstwa, młodzi pokazują nam nowe tendencje ludzkości, otwierają nas na przyszłość, abyśmy nie zamknęli się w nostalgii za strukturami i zwyczajami, które nie są już nosicielami życia w dzisiejszym świecie. To jest bardzo, bardzo ważne, prawda, że to, o czym mówił ojciec Maksymilian, struktury mogą się zmieniać, natomiast trzeba je tak przystosowywać, by one były nosicielami życia w dzisiejszym świecie. No i to są wyzwania, przed którymi stajemy. Ojciec Piotr tutaj sugerował, że ja dam jakieś konkretne recepty. No nie daję, tylko jakby zachęcam do spojrzenia właśnie w świetle nauczania papieża na nasze życie w Rycerstwie Niepokalanej. I tutaj święty ojciec Maksymilian właśnie uczył się i od doświadczenia starszych, bardzo często odwoływał się do tradycji zakonu franciszkańskiego, ale także właśnie był otwarty na te nowe rzeczy, to co mamy w dyplomiku, prawda, wszelkie środki, byle godziwe, wszystko co podkreślał, wszystko co człowiek wymyśli, jeżeli chodzi o sposoby apostolstwa, mamy wykorzystać. Tu jeszcze takie tylko małe dopowiedzenie przed zakończeniem. Ojciec Zdzisław Gogola kiedyś mi mówił, że prowincja ojca Maksymiliana, ojciec Korneli Czupryk, któremu wiele ojciec Maksymilian zawdzięcza, właśnie dzięki niemu misja w Japonii się utrzymała. Potem w Radomsku razem mieszkali w klasztorze. Ojciec Korneli zwykł mawiać tak, że Do pięćdziesiątki, jak masz poniżej pięćdziesiątki, to słuchaj rad starszych, a jak przekroczysz pięćdziesiątkę, to słuchaj rad młodszych, nie? No, spodobał mi się i chyba ma rację. On dożył 90, prawie 100 lat chyba, prawda? Ale mówił, jak przekroczysz pięćdziesiątkę, to raczej słuchaj już rad młodszych. Myślę, że dużo prawdy w tym jest. Oczywiście nie można odrzucać rad starszych. I podsumowanie. Zapoznaliśmy się z głównymi wskazaniami papieża Franciszka zawartymi w adhortacji Ewangelii Gaudium. I w tym duchu widzimy, że to, czym żył i czego nauczał święty ojciec Maksymilian, wcale się nie zdezaktualizowało i właściwie w większości odnajdujemy to, czym żył, czego nauczał w adhortacji Ewangelii Gaudium. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia jest ponadczasowa. Ojciec Maksymilian żył Ewangelią, papież Franciszek głosi Ewangelię, a więc Ewangelię, którą głosił Chrystus, ona jest ponadczasowa i w każdej epoce, jeżeli przyjmiemy Ewangelię, to ona jest aktualna. I teraz wiemy, że tak jak wspomniałem na początku, obchodząc jubileusz stulecia istnienia rycerstwa, mamy czerpać z tego bogactwa, z charyzmatu, wracać do charyzmatu ojca Maksymiliana. Tak ważne jest czytanie jego pism, konferencji, także życiorysów, żeby właśnie w tej perspektywie patrzeć na nasze życie. Ale także mamy uczyć się tego, co wskazuje nam papież. No tutaj takie dwie wskazówki, które powiedzmy, one w czasach ojca Maksymiliana nie były tak aktualne, prawda? Więc umiłowanie Pisma Świętego. Wiemy, że wtedy Kościół był ostrożny jeszcze przed takim indywidualnym czytaniem Pisma Świętego. Bardziej kazanie było tylko i liturgia była do zapoznania się z Pismem Świętym. Natomiast dzisiaj właśnie ta zachęta do spotkania osobistego ze Słowem Bożym i w grupach. I także do budowania tej wspólnoty właśnie pomagania wychodzenia, zwłaszcza wielu ludziom młodzi stają się często niewolnikami internetu. Jeszcze takie małe dopowiedzenie. Taki ksiądz w Gdyni, duszpasterz akademicki, z racji Roku Miłosierdzia dawał do wylosowania swoim studentom uczynki miłosierdzia, które mają. No i był uczynek więźniów odwiedzić, prawda? Albo podpisane odwiedzić znajomego, znaczy uzależnionego od internetu i wyprowadzić go na spacer. I tutaj papież i ojciec Maksymilian wzywają nas do radości, do entuzjazmu i oczywiście do tej maryjnej drogi, to o czym papież przypomina i to jest ta droga, to dziedzictwo, które zostawił nam ojciec Maksymilian. I jej mocno się trzymajmy, maryjnej drogi, czyli Matki Bożej. Dziękuję bardzo.
Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Myślę, że jesteśmy wszyscy zadowoleni, szczególnie ci, którzy zostali do dzisiaj, do końca. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu profesorowi za kilka rzeczy. Ja tak sobie wynotowałem. Po pierwsze za to, że przybliżył nam dokument Kościoła, bo nie mamy chyba takiej praktyki, żeby zgłębiać współczesne dokumenty Kościoła. A przecież to są kierunki, które papieże współcześni wyznaczają nam. Dzięki posłudze ojca Grzegorza mieliśmy możliwość zapoznania się bliżej z myślami adhortacji Ewangelii Gaudium papieża Franciszka. Po drugie, dziękuję za to, że przypomniał nam misyjny wymiar działalności ojca Maksymiliana. Wczoraj mówiliśmy, jak on jest bardzo ważny, dlatego, bo chyba nikogo z was nie muszę o tym przekonywać, tego jako współczesnemu rycerstwu brakuje nam najbardziej, bardzo daleko nam do świętego Maksymiliana i jego takiej ekspansji misyjnej. I dziękuję, że wydobył, ja nie spodziewałem się gotowych recept, ale właśnie przynajmniej wytyczenie kierunków, pokazanie, w którym kierunku powinniśmy jako Rycerstwo Niepokalanej iść i myślę, że to się udało te kierunki wyłuskać z adhortacji papieskiej. A żeby zakończyć takim miłym akcentem, to przecież mamy takie nasze małe owoce misyjnej działalności. Jest z nami Marta Hajduga. Marta, pokaż się. Marta, która niedawno skończyła medycynę, która właśnie wróciła z Afryki. 3 miesiące była na... ile? Miesiąc. No ale to tak jak 3 miesiące było. Na takiej praktyce, posługując pośród tubylców. Kiedy zaprosimy ją tutaj do nas, do Harmy, żeby też dała świadectwo i opowiedziała o swoich przeżyciach, a teraz obiecujemy modlitwę za dalszą karierę naukową. Marta chce być okulistką. Mamy nadzieję, że to się uda.